Godzina 16.01 przy mikrofonie Jan Oleński. Rozpoczynamy popołudnie wnet dziś dla Państwa. Ja będę współprowadził z Łukaszem Jankowskim ze studia Radia Wnet w budynku Pasty na 5. piętrze przy ulicy Zielnej 39 na Śródmieściu. Łukasz z kolei jest w studiu zewnętrznym w swoim domu na Mokotowie i już ma dla Państwa przygotowane pierwszą rozmowę, także Łukaszu, oddaję głos.
No to żeby tylko wszystko było jasne, żeby nie było podejrzenia o to, że zwodzimy radiosłuchaczy. Przeniosłem się z mieszkania na Mokotowie do Podkowy Leśnej. Uciekam przed kwarantanną. Zobaczymy, jak z kwarantanną radzi sobie Ministerstwo Obrony Narodowej. Przy telefonie Marcin Ociepa, wiceminister tegoż ministerstwa. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak życie wiceministra obrony narodowej w czasach kwarantanny wygląda?
No ja akurat jestem w pracy. Cieszę się, że nie było takiej sytuacji, takiej konieczności, żeby się poddać kwarantannie. Aczkolwiek oczywiście staram się przestrzegać, no nie tylko się staram, ale skutecznie przestrzegam wszystkich zaleceń, żeby ograniczać jakąkolwiek mobilność.
Tego się nie udało ustrzec generałowi Mitce, bardzo ważny polski generał, chyba najważniejszy w czasach pokoju polski generał. Jak się czuje? Czy pan generał Mitka już wychodzi z tego zakażenia koronawirusem?
No, mamy dwóch czterogwiazdkowych generałów, jeszcze jest szef sztabu generalnego, Rajmund Andrzejczak, ale jeśli pan pyta o generała Mikę, który jest dowódcą generalnym rodzaju sił zbrojnych, no to on już sam komunikował o swoim stanie zdrowia, że jest dobry. Mam nadzieję, że to są wieści aktualne, natomiast to są już jego bardzo indywidualne, wrażliwe kwestie. Jasne. Ale tak, no to przypomnijmy, że jednak generał Mika nie zaraził się przez niefrasobliwość, tylko uczestniczył na bardzo wczesnym etapie, kiedy ta epidemia się pojawiła w Europie, w odprawie dowódców w Niemczech, w Wiesbaden, i tam doszło do zarażenia, prawdopodobnie od szefa sztabu armii włoskiej. Także no, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. No i ale oczywiście wszyscy, którzy są na pierwszym odcinku frontu walki z koronawirusem, no są po prostu nieco bardziej narażeni. No tutaj się nisko kłaniamy lekarzom, personelowi medycznemu, no ale także wszystkim policjantom, żołnierzom, dostawcom usług, sprzedawcom, pracownikom pomocy społecznej, wolontariuszom, wszystkim tym, którzy są w pracy po to, żebyśmy mogli się czuć bezpiecznie.
Panie ministrze, pan także jest posłem ugrupowania Porozumienie Jarosława Gowina. Pan też będzie narażony na koronawirusa. Już jutro, zdaje się, posłowie będą musieli zasiąść w ławach poselskich. Jak pan to sobie wyobraża, jak to będzie zrobione, to już wiecie, czy będziecie wszyscy razem w 460 na jednej sali plenarnej, czy jakoś to będzie rozdzielone, jak to będzie wyglądać?
Po pierwsze, to jest nasze miejsce pracy i akurat wykonujemy taką pracę, od której uchylić się po prostu nie można. Tutaj tego home office nie można zastosować w takim pełnym wymiarze, choć oczywiście tam, gdzie to jest możliwe, pracę zdalną trzeba wprowadzać. Natomiast te sygnały, które do nas docierają, no mówią o tym, że będziemy po prostu w wielu różnych salach rozproszeni. Czyli to jest tak, ale jak ostatecznie będzie, nie wiem.
Będzie także głosować nowy regulamin Sejmu, taki, który będzie pozwalał, aby w każdej de facto chwili wprowadzić głosowanie zdalne. Opozycja mówi za daleko, wprowadźcie takie zmiany, aby tylko i wyłącznie w stanie nadzwyczajnym, w stanie wojennym albo w stanie klęski żywiołowej takie głosowanie mogło być przeprowadzone. O co chodzi w tym sporze? To jest spór czysto polityczny, czy tam jest jakiś sens w tym sporze o kształt głosowania w czasach pandemii?
No tu mówimy o dwóch różnych sporach, to znaczy pierwszy jest stricte polityczny, związany z zjawiskiem, które zostało swego czasu nazwane przez samych jego autorów totalną opozycją. I rzeczywiście totalna opozycja charakteryzuje się tym, że dokonuje takich zwrotów w swojej polityce, które są obliczone wyłącznie na uderzenie w rząd czy w większość rządzącą, bo przecież przypomnijmy, że pani marszałek Kidawa-Błońska była pierwszą, która na konwencie seniorów czy na prezydium Sejmu w którejś z tych gremiów popierała głosowanie zdalne, prawda, czyli te, które na początku zostały zaproponowane. Później się z tego Platforma wycofała, bo rozumiem, że skalkulowała, że Także w tej kwestii trzeba być przeciwnym. No i tutaj trudno tego to komentować. Natomiast drugi aspekt jest znacznie ważniejszy, taki państwowy. No oczywiście parlament jest specyficznym miejscem i akurat wartość spotkania się bezpośredniego posłów ze sobą, zgromadzenia się w jednym miejscu, by przedyskutować pewne kwestie, a później je przegłosować, no jest dość istotnym elementem. No do tego, czy istotną tradycją, o to może doprecyzujmy, o co chodzi. Drugi element to jest kwestia bezpieczeństwa, prawda? To znaczy, i to trzeba zważyć, no bo głosowanie z każdego miejsca na świecie de facto poprzez internet no może być niebezpieczne, więc do końca nie będziemy mieli przecież pewności, kto ostatecznie naciska na ten przycisk, czy jest to poseł na Sejm, który otrzymał mandat społeczny od swoich wyborców. Oczywiście na wiele z tych wątpliwości można odpowiedzieć odpowiednimi zabezpieczeniami technologicznymi, delokalizacyjnymi i tak dalej. No więc nie ma tutaj jednej odpowiedzi na to pytanie. Na pewno jest wiele zagrożeń i na szybko nie wolno podejmować tak ważnych decyzji. To znaczy uważam, że dzisiaj polski Sejm nie jest przygotowany do tego, żeby wprowadzać głosowanie całkowicie zdalne z różnych miejsc na świecie.
Ale panie ministrze, marszałek Sejmu, wybrany także pana głosem, pani Elżbieta Witek.
Potwierdzam.
Tak, to ja też wiem i wiedzą to radiosłuchacze przy telefonie Marcin Ociepa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, Partia Porozumienia Jarosława Gowina oraz wiceminister obrony narodowej. Panie ministrze, no jeszcze dzisiaj rano była taka teza PiS-u, że to jest bezpieczne, czy kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości z panią Elżbietą Witek mówiło, to się da zrobić bez kłopotu. Pan minister teraz mówi, że to jest technicznie bardzo ryzykowne.
Panie redaktorze, cały czas rozmawiamy hipotetycznie. To znaczy ostatecznie nikt nie położył mi na stole takiego rozwiązania, tak że mógł to rozstrzygać w 100%. Ja mówię o tym, jakie mam zdanie w tej kwestii. Być może jesteśmy już, pani marszałek, jest już teraz w posiadaniu, czy Kancelaria Sejmu, takiego instrumentu, który by pozwolił to przeprowadzić bezpiecznie. Natomiast no, ja po prostu no, wątpię. Mam prawo wątpić i wątpię w tę kwestię i uważam, że tutaj należy zachować się roztropnie.
Ale to jest tak, panie ministrze, że wcale to nie jest odroczone. To nie jest tak, że państwo w piątek będziecie głosować tradycyjnie. Wręcz przeciwnie, cały czas Kancelaria Sejmu, cały czas pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek mówi, okej, spotkamy się w czwartek, żeby wszystko było lege artis, zmienimy regulamin, ale w piątek nad budżetem, ostatecznie nad uchwałą Senatu w sprawie budżetu i nad bardzo ważną ustawą tarczy antykryzysowej będziemy głosować zdalnie. Głosować zdalnie, co z pana ministra zdaniem może budzić wątpliwości, czy to będzie prawdziwe głosowanie, czy to będzie głosowanie bezpieczne.
No, czy to będzie bezpieczne, to, no, to jest ważne słowo. Panie redaktorze, ja w 100% ufam pani marszałek. Jest ona odpowiedzialna za organizowanie tego procesu i wierzę, że zrobi to bardzo dobrze i profesjonalnie. Na ten moment brakuje mi po prostu wiedzy o tym, jakie instrumenty chcę zastosować, jak chcę zabezpieczyć to głosowanie. I stąd jest moja ocena, zupełnie, tak jak mówię, hipotetyczna, pokazująca czy wskazująca na pewnego rodzaju zagrożenia. Ja jestem entuzjastą nowych technologii. Uważam, że posłowie powinni z nich korzystać, a w sytuacji kryzysowej w ogóle trzeba z pewnych przyzwyczajeń czy tradycji rezygnować w imię wyższego dobra, jakim jest ochrona życia i zdrowia człowieka. Natomiast wszystko zależy od szczegółów, a tych po prostu nie znam.
To jeszcze jeden temat polityczny, który bardzo mocno jest obecny właśnie w czasie kwarantanny i właśnie w tym aspekcie ochrony zdrowia i życia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory 10 maja, szef pana partii, pan premier Jarosław Gowin, no wprost mówi, że ten termin 10 maja może nie być dotrzymany, że trzeba poczekać, że jest możliwa, bardzo realna decyzja o przesunięciu wyborów.
Panie doktorze, no na jakie wybory, no? My się teraz zajmujemy ratowaniem życia i zdrowia naszych obywateli. Nad tym się cały czas pochylamy i temu poświęcona jest nasza praca. Ja szczerze mówiąc nie myślę o wyborach prezydenckich. Mamy sytuację kryzysu, mamy sytuację zagrożenia, już nie zagrożenia, tylko stan epidemii ogłoszony I dzisiaj rozstrzyganie tego, co będzie za tydzień, jest niezwykle ryzykowne. A co dopiero termin wyborów, który przypada na pierwszą połowę maja. Ja nie wiem, co się będzie działo w maju. Nie. To znaczy, dzisiaj po prostu chyba jest za wcześnie, żeby o tym rozstrzygać. I dzisiaj obywatele z pewnością oczekują od nas, żebyśmy nie prowadzili kampanii wyborczej prezydenckiej, żebyśmy nie zajmowali się sami sobą, swoimi regulaminami i kampaniami, tylko żebyśmy realnie zaczęli, znaczy realnie rozwiązywali te problemy, te stawiali czoła temu wyzwaniu, jakim jest epidemia w Polsce i na świecie. Po prostu zazdroszczę tym, którzy mają tylko wybory na swojej głowie, a mam wrażenie, że jest to 3/4 polskiej opozycji, prawda? Kiedy my mówimy o tym, co trzeba zrobić, żeby chronić Polaków, no to cały czas jest kwestia wyborów, przesuwania wyborów, no na litość boską. No nie wiemy, co będzie w maju, nie wiem, jak się potoczy ta sytuacja. Na pewno jest tak, że nie wolno nikogo narażać, no ale jedno zdanie.
To jest ten element, no bo widzimy, co się stało we Francji. Bardzo prawdopodobne, że przeprowadzenie wyborów samorządowych pierwszej tury we Francji było jednym z głównych wektorów przenoszenia się koronawirusa w tym kraju, który ma coraz bardziej...
Łukaszu, panie ministrze, bardzo przepraszam, musimy przerwać, ponieważ w tym momencie wchodzą ministrowie i pan premier na konferencję prasową zapowiedzianą na godzinę 16:00, także już za moment rozpocznie w konferencji... O, i już słyszymy także teraz...
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pani Gertruda Uścińska oraz prezes Polskiego Funduszu Rozwoju pan Paweł Borys. Bardzo proszę o zabranie głosu przez panią minister Emilewicz.
Szanowni Państwo, koronawirus, z którym staramy się walczyć od kilku tygodni, wprowadzając coraz większy dystans między nami, jednocześnie dotyka nie tylko zdrowia naszego fizycznego, ale także naszej gospodarki. To, że jesteśmy w bardzo trudnym czasie, my, Polska, Europa, ale coraz bardziej mówimy już o skali całego świata, jest dzisiaj faktem. Od kilku tygodni pracujemy zatem nad rozwiązaniami, które sprawią, żebyśmy przez to trudny czas mogli przejść możliwie suchą stopą. Dziś na roboczym spotkaniu członków rządu omówiliśmy wszystkie elementy, które znajdują się w pakiecie tarcza antykryzysowa. Wszystkie elementy legislacyjne zostały przez nas zatwierdzone. W tej chwili trwają ostatnie prace techniczno-legislacyjne i chcemy dziś jeszcze do końca dnia przyjąć projekty ustaw. Jutro rano będziemy konsultować je z klubami opozycyjnymi. Dziś rano elementy tego pakietu także były przedmiotem naszego spotkania, naszej dyskusji z opozycją. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za duże zrozumienie sytuacji, w jakiej się znajdujemy i głębokie solidarnościowe podejście do prac, które w tej chwili prowadzimy. Nigdy bardziej, jak na początku lat 80., tak i dzisiaj nie potrzebujemy właśnie tej solidarności. Solidarności młodszych ze starszymi, sąsiadów między sobą, pracodawców ze swoimi pracownikami, czy też firm współpracujących ze sobą od lat, które dziś powinny wykazać ogromne zrozumienie i dużą wyrozumiałość między sobą. Bez tej solidarności nawet najlepsze przygotowane przez nas ustawy nie przyniosą żadnego efektu. Ale tej solidarności, aktów tej solidarności, spotykamy się z nimi codziennie i to pozwala nam wierzyć, że tak jak i zawsze w historii Polski mobilizowaliśmy się w sytuacjach kryzysu, tak i w sytuacji tego kryzysu zmobilizujemy się i wyjdziemy z niego wzmocnieni. Ustawa, którą przygotowaliśmy, pakiet ustaw, który, jak przypomnijmy, ma dotyczyć 5 filarów, zwracamy się dzisiaj z tymi rozwiązaniami do Państwa, ponieważ zmierza ku końcowi pierwszy miesiąc, ten trudny miesiąc, w którym weszły w życie rozmaite ograniczenia, które, jak wiemy już doskonale, dają się we znaki firmom. Przede wszystkim małym i średnim firmom, ale one coraz bardziej dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych aktywnych na naszym rynku. Chcieliśmy zatem pokazać Państwu rozwiązania, które już za chwilę będą do Państwa dyspozycji. Zarówno te, które pozwolą Państwu nie płacić pewnych zobowiązań publiczno-prawnych, odsunąć je w czasie, bądź też dostać bezpośrednie wsparcie na utrzymanie miejsc pracy. Dziś naprawdę nie warto zwalniać pracowników. Polski rynek, który w ostatnich latach był rynkiem pracownika, pozwala nam naprawdę z nadzieją patrzeć do przodu. Podejdźmy do tego odpowiedzialnie, bo tak jak mówimy, staramy się dostarczyć Państwu wszystkich instrumentów, które pozwolą utrzymać pracowników w miejscu pracy, choć będzie to kosztować administrację publiczną, pracodawcę i częściowo także pracownika, ale warto podnieść ten wysiłek, aby te miejsca utrzymać. Mamy także instrumenty, które pozwolą przetrwać firmom. I dziś, kiedy zastanawiają się Państwo, czy ogłaszać upadłość, czy wyrejestrowywać firmę, chcemy Państwa gorąco przekonać do tego, że mamy instrumenty, które pozwolą Państwu przetrwać ten trudny czas. My podejmujemy interwencje i opowiemy dzisiaj o kilku przykładach, które są adekwatne zarówno do osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, samozatrudnionych, mikrofirmach, tych zatrudniających od 1 do 9 pracowników, ale także i dużych podmiotach, także tych naprawdę dużych, którzy już dzisiaj borykają się z kłopotami utrzymania produkcji. Jesteśmy na to gotowi, mamy na to także środki finansowe i zrobimy wszystko, co tylko możliwe, aby nasz krwioobieg, ten tętniący, żywy krwioobieg gospodarczy nie zatrzymał się. Chcemy wyhamować wirusa, nie chcemy hamować naszej gospodarki.
Dziękuję bardzo pani minister. Proszę bardzo o zabranie głosu minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, panią Marlenę Maląg.
Szanowni Państwo, jesteśmy w wyjątkowym czasie. Po jednej stronie jest zdrowie i życie Polek i Polaków, po drugiej stronie nasza gospodarka, ale przede wszystkim są nasze rodziny, a więc nasi przedsiębiorcy zatrudniający pracowników. Podejmujemy odpowiedzialne działania, takie działania, które przede wszystkim są działaniami wyprzedzającymi, które mają wspomóc zarówno pracodawców, ale i pracowników. Tutaj współpracujemy razem ze stroną społeczną, z organizacjami związkowymi, z pracodawcami. Projekty, które zostały przygotowane w ustawie, to przede wszystkim są potężne wsparcia finansowe idące do konkretnych przedsiębiorców, konkretnych, szeroko rozumianych wszystkich branż. Szanowni Państwo, fundusze są nieistotne, jak one się nazywają, czy to jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy Fundusz Pracy. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że nie zabraknie środków na dofinansowanie miejsc pracy. Zależy nam na tym, aby polskie rodziny, aby polscy pracownicy mieli pracę. Jakich wsparć może oczekiwać przedsiębiorca, który powiedzmy dzisiaj zatrudnia ponad 50 pracowników, który produkuje konkretnie czy uszczelki, cokolwiek. Szanowni Państwo, przede wszystkim proponujemy następujące rozwiązanie. W tej sytuacji, w której jesteśmy, elastyczne rozwiązanie odnośnie czasu pracy. Może pracodawca obniżyć o 20% wynagrodzenie i zarówno czas pracy pracownikowi, jednak nie mniej niż pół etatu. Natomiast państwo i pracodawca biorą na siebie koszty po połowie tego obniżonego wynagrodzenia. Jednakże państwo nie dopłaci więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia, czyli dopłacimy do tego wynagrodzenia pracownika ponad 2,5 tysiąca złotych. Zależy nam na tym, aby miejsca pracy utrzymać. To finansowanie będzie przez 3 miesiące i będzie ono również będzie obwarowane w tym, że przez kolejne miesiące pracownik będzie pracował. Ale pracodawca oceni swoją sytuację, zobaczy, czy jednak w niektórych wydziałach nie musi zastosować na przykład przystoju ekonomicznego. I tutaj również pójdzie wsparcie dla pracodawców. Jeżeli pracodawca pracownikowi obniży wynagrodzenie, jednakże nie mniej do oczywiście minimalnego, my to sfinansujemy po połowie koszty, a więc połowę minimalnego wynagrodzenia razem ze składkami pracodawca będzie miał zrefundowane właśnie z budżetu państwa. Zależy nam na tym, aby ten system działał sprawnie. Pracujemy dzisiaj nad narzędziami, aby przede wszystkim nie było wąskiego gardła w momencie, kiedy pracodawcy zaczną składać wnioski, bo to wsparcie musi być szybkie, aby przede wszystkim gospodarka była na pełnym krwioobiegu, abyśmy mogli ją zasilać. I tutaj pracowaliśmy także w porozumieniu ze stroną społeczną, a więc wszystkie te zmiany, które będą się odbywały w przedsiębiorstwach, będą w uzgodnieniu ze stroną społeczną. To jest bardzo ważne, aby pracownicy czuli w pełni to wsparcie. Środki i siły na pełnych obrotach pracujemy i jestem głęboko przekonana, że właśnie te wszystkie rozwiązania, które są zaproponowane dla małych, mikro, ale także dla dużych przedsiębiorstw, bo to też jest ważne, że tak naprawdę to jest, wszystko jest taką siłą zamachową. Duże przedsiębiorstwa dają zlecenia tym małym firmom, a więc musimy równomiernie pomyśleć o szerokim wsparciu i to wsparcie jest w tej ustawie covidowej zawarte. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie.
Jeśli pan rzecznik pozwoli, to dodając tylko, bo pani minister wspomniała tę fabrykę uszczelek. Ten właściciel będzie mógł skorzystać z jednego lub drugiego rozwiązania. Część pracowników będzie mógł wysłać na tak zwane postojowe, redukując ich czas pracy do połowy etatu, a część, jeśli ten zakład prowadzi jednak produkcję, choć obniżoną, będzie mógł skorzystać z tego wariantu współfinansowania, obniżając wymiar czasu pracy nie więcej jednak niż o 20%. Do wielu problemów stosuje się wiele instrumentów. To, co dziś jest naszym wyzwaniem, to to, aby w momencie, kiedy ustawa wejdzie w życie, a tak jak mówiłam, mamy nadzieję, że od 1 kwietnia, jeśli będziemy dobrze współpracować z opozycją i pan prezydent później ją podpisze, te rozwiązania mają wejść, to żeby również ich operacjonalizacja, aby we wszystkich urzędach, tych naszych, centralnych, ale także powiatowych, natychmiast były one dla państwa dostępne.
Oczywiście jeszcze jeden temat bardzo ważny. Oczywiście te przedsiębiorstwa w kłopocie, będziemy patrzyli, w jaki sposób obroty tych przedsiębiorstw spadły. O 15%, jeżeli spadły obroty przez 2 miesiące, będziemy porównywali ten rok do roku poprzedniego. Jeżeli obroty spadną o 25%, będziemy porównywali miesiąc do miesiąca. To jest bardzo ważne, taka pigułka dla przedsiębiorców.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu ministra finansów, pana Tadeusza Kościńskiego.
Szanowni państwo, wielokrotnie powtarzam, że podstawą naszego działania jest dialog z biznesem, a także racjonalne gospodarowanie naszymi finansami. Propozycje, które przedstawiamy w dużej mierze płyną wprost z firm naszych obywateli, czyli naszych klientów. Jedno z najczęstszych sygnałów było odroczenie czy nawet umorzenie należności podatkowych. Otóż w sytuacji nadzwyczajnej, a taką mamy do czynienia obecnie, firmy mogą występować do urzędów skarbowych z wnioskiem o rozłożenie na raty, przesunięcie terminu, a nawet umorzenie należności podatków państwowych. Przygotujemy wniosek, który znajdzie się w jednym miejscu na rządowej dedykowanej stronie. Dzięki temu ograniczymy biurokrację i usprawnimy proces składania i rozpatrywania takich wniosków. Te wnioski będą automatycznie przekierowane do poszczególnych urzędów skarbowych. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zrezygnujemy z opłaty prolongacyjnej, żeby nie generować po stronie przedsiębiorców dodatkowych kosztów. W kwestii rocznych deklaracji PIT nie będzie żadnych sankcji, jeżeli ktoś robi to po terminie, czyli do końca maja. Firmy zatrudniające pracowników, czyli PIT 4, przesuwamy płatności zaliczek o 3 miesiące, więc płatności za marzec, za kwiecień, za maj będą przesunięte na 20 lipca. Organizacje pozarządowe, rozliczanie podatek CIT będzie można później do końca maja. Tworzy się również specjalny fundusz przeciwdziałania wirusu COVID-19. Ma on bardzo otwarty charakter. Możliwe będzie zasilenie go zarówno z budżetu państwa, jak też różnych innych funduszy celowych, które dysponują obecnie wolnymi środkami. Jak również z obligacji Skarbu Państwa oraz środkami z obligacji emitowane przez Bank Gospodarki Krajowej. Wszystko po to, aby zapewnić jak największą płynność budżetu. Środki zgromadzone z funduszu będą mogły być przeznaczone na całą gamę instrumentów związanych z zwalczaniem skutków COVID, w tym na zasilenie Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowych Świadczeń Pracowniczych oraz innych podmiotów wykonujących zadania związane z zwalczaniem COVID. Fundusz będzie mógł również finansować programy rządowe realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju w zakresie wsparcia przedsiębiorców zarówno kapitałowe, jak też w formie różnych instrumentów finansowych. Może również realizować te zadania, które będą potrzebne jako impuls fiskalny do pobudzenia gospodarki. To jest piąty filar tarczy antykryzysowej. Środki te będą przeznaczone na infrastrukturę, służbę zdrowia, biotechnologię i tak podobne. Ustawa uelastyczni zarządzanie budżetem państwa. Prezes Rady Ministrów będzie miał uprawnienie do przesuwania środków między częściami budżetowymi, zmiany przeznaczenia rezerw celowych i tworzenie nowych rezerw celowych w celu zgromadzenia środków już zapisanych w budżecie na walkę z COVID. Podobne elastycznie będzie można zamieniać plany państwowych funduszy celowych i agencji wykonawczych. Wszystko po to, żeby można szybko zareagować na potrzeby poszczególnych dysponentów środków publicznych, na zapotrzebowanie na środki w celu zwalczania z COVID. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Bardzo proszę o zabranie głosu przez panią prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, panią profesor Gertrudę Uścińską.
Szanowni państwo, chciałabym tytułem wprowadzenia tylko podać, że w obecnym stanie prawnym, czyli jeszcze przed wejściem w życie tej specjalnej ustawy, także jest szereg rozwiązań, które są adresowane dla płatników składek, dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. To jest odroczenie terminu płatności, to jest rozłożenie na raty, jeżeli powstanie ten dług, czy wreszcie umorzenie. Ponieważ zainteresowanie płatników składek, przedsiębiorców tymi rozwiązaniami już obecnymi jest naprawdę bardzo dużo. To jest codziennie kilkadziesiąt telefonów, czy też zwracanie się w formie kilkadziesiąt tysięcy telefonów, zwracanie się w formie mailowej, czy też w każdej innej, jak się komunikujemy. Również w tym tygodniu wprowadziliśmy wniosek, taki formularz uproszczony, który, jak państwo wiecie, ponieważ było to w opinii publicznej, on obejmował wiele stron. Jest to wniosek jednostronicowy, który po prostu jest wystarczający dla aplikacji, jeżeli chodzi o odroczenie terminu płatności, czy też o inne te czynności, o których przed chwilą powiedziałam. Absolutnie jesteśmy do dyspozycji naszych przedsiębiorców, płatników składek, zarówno w tych formach, o których powiedziałam, ale także doradców do spraw ulgi umorzeń, którzy udzielają tej pomocy w każdym przypadku. Natomiast jeżeli chodzi o te rozwiązania, o których tutaj już mówiła pani minister Jadwiga Emilewicz, to myślę, że one są też ściśle zaadresowane do konkretnych płatników składek i stanowią bardzo istotne wsparcie z punktu widzenia tej trudnej sytuacji z powodu koronawirusa. Na pewno w pierwszej kolejności chciałabym powiedzieć o płatnikach składek, tak zwanych mikrofirmach, które zatrudniają do 9 ubezpieczonych. I żeby to jasno rozróżniać, pierwsze proponowane w tym projekcie ustawy rozwiązanie jest dedykowane na rzecz tych do 9 ubezpieczonych przez takiego przedsiębiorcę w tej mikrofirmie. Ono jest jasne i proste. Polega na tym, żeby zwolnić tych pracowników, tych ubezpieczonych z obowiązku odprowadzania składek na okres 3 miesięcy. Przypominam, że dotyczy to około 2 400 000 zatrudnionych w prawie 700 tysiącach mikrofirm. Ważne jest także to, że ten okres zwolnienia zgodnie z zasadą ciągłości ubezpieczenia będzie traktowany jako okres ubezpieczenia z punktu widzenia prawa, także doświadczeń. I również w tym możemy może jeszcze zilustrować tą propozycję rozwiązania taką sytuacją, kiedy samozatrudniony czy samozatrudniona prowadzi zakład fryzjerski, zatrudnia 5 czy 7 osób i właśnie to jest rozwiązanie dedykowane dla takiego podmiotu, który zatrudniał do 9 osób, w tym moim przykładzie do 7 i na okres tych 3 miesięcy nastąpi zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki. Również w tej grupie zwolnień z tytułu składki mieszczą się rozwiązania, które są wprost dedykowane dla tych, którzy są samozatrudnieni czy prowadzą działalność gospodarczą. Także oni będą mogli skorzystać z tego zwolnienia z opłacania składki na własne ubezpieczenie. Tutaj jest jeden warunek, że przychód w marcu nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. To jest 15 681 zł. I także trzeba tutaj dodać, że to jest liczba tych przedsiębiorców, którzy potencjalnie mogliby skorzystać, zdecydowanie wyższa niż mikrofirm, ponieważ to jest około 1 800 000 przedsiębiorców, ale oczywiście część z nich spełni to kryterium dochodowe. Ta ulga jest bardzo istotna także z punktu widzenia kosztów, które szacujemy na około 14 miliardów złotych. Też jak gdyby adresować trzeba te rozwiązania pomocowe w kierunku innych grup zawodowych. Mam tutaj na myśli osoby, które wykonują umowy zlecenia czy inne umowy cywilnoprawne, a także osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Oczywiście musimy też pamiętać, że ta pomoc zarówno w tym pierwszym przypadku zwolnienia ze składki, w drugim, o którym teraz mówię, dotyczy osób, które prowadzą tą działalność zarejestrowaną przed 1 lutym. Czyli de facto ta firma czy ta działalność muszą być prowadzone w styczniu. Jeżeli chodzi o zleceniobiorców, w takim znaczeniu szerokim, to tutaj też jest brany pod uwagę przychód w poprzednim miesiącu, że on nie przekroczy też 300% przeciętnego wynagrodzenia. To jest 15 681 zł. Natomiast w przypadku samozatrudnionych, którzy także mogą z tego świadczenia skorzystać, bierzemy też pod uwagę, że przychód z działalności spadł co najmniej o 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Dla tych osób przewidziane jest miesięczne świadczenie, które wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia. Jest ono nieoskładkowane, nieopodatkowane na poziomie 2080 zł. Możemy oczywiście też to rozwiązanie zilustrować takim przykładem faktycznym, kiedy pan Adam w piekarni wypiekał chleb i miał ten przychód na poziomie 1600 zł, a więc w marcu z powodu tych konsekwencji ograniczenia działalności jego przychód wynosi 600 zł, to on w takiej sytuacji dostanie także te 2080 zł. I podobnie osoby w innej sytuacji, które będą spełniały te kryteria. Zakres tej pomocy, jeżeli chodzi o to świadczenie miesięczne, postojowe, zakres podmiotowy jest także bardzo duży, dlatego że mówimy tutaj o praktycznie 2 miliona świadczeń. Z jednej grupy to są osoby samozatrudnione, a z drugiej to będą zleceniobiorcy. Koszt też w granicach 4 miliardów złotych. Chciałam jeszcze przekazać także oczywiście dla wszystkich tych rozwiązań, zarówno tego zwolnienia z obowiązku odprowadzania składki, jak i również tych warunków nabycia prawa do świadczenia postojowego, opracowaliśmy i opracujemy wiele takich praktycznych przykładów, żeby można było zidentyfikować się, czyli ja jestem w takiej sytuacji faktycznej, żeby nabyć prawo do tego zwolnienia, czy też nabyć prawo do takiego świadczenia w cudzysłowie postojowego. Ponadto pracujemy również nad formą dokumentowania tego stanu faktycznego, tak żeby to było proste oświadczenie. Pracujemy nad tym, żeby nie wymagać ponadwymiarowych, tylko te informacje, które po prostu są niezbędne do ustalenia i odpowiedzi, czy te warunki do prawa, do tych uprawnień są spełnione, a więc myślę, że także na przykładzie tego jednostronicowego oświadczenia w tym kierunku będziemy starali się przygotować realizację do tych bardzo ważnych, no fundamentalnych rozwiązań na rzecz tych osób. Dziękuję uprzejmie.
To była konferencja prasowa ministrów. Minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg oraz ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, której wysłuchaliśmy na żywo.